Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Naukowcy zidentyfikowali skuteczniejszą metodę leczenia podtrzymującego po autologicznym przeszczepieniu szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego. Pokazaliśmy, że polska hematologia może się przyczynić do polepszenia opieki nad ciężko chorymi pacjentami onkologicznymi, powiedział doktor habilitowany nauk medycznych Dominik Dittfeld, szef zespołu, który prowadził badania. Wyniki badania są na tyle obiecujące, iż mogą przyczynić się do wprowadzenia nowego standardu terapii wspomnianej wyżej grupy pacjentów, dodaje naukowiec, który jest prezesem Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Naukowcy zaprezentowali je podczas ASCO 2022, największej i najbardziej prestiżowej konferencji onkologicznej na świecie, gdzie spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem.
Europejska Agencja Kosmiczna i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podpisały porozumienie, w wyniku którego powstanie nowe laboratorium ESA w Polsce. Będzie ono miejscem rozwoju systemów nawigacyjnych, transferu technologii i wymiany wiedzy dla młodych naukowców chcących rozwijać się w obszarze badań kosmicznych i satelitarnych. Podpisane 24 czerwca porozumienie oznacza, że Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wszedł do sieci europejskich uczelni kosmicznych pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej, poinformowała w komunikacie wrocławska uczelnia. Kosmiczne laboratorium będzie się specjalizować w obszarze globalnych systemów nawigacyjnych GNSS do celów precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji, wyznaczania orbit satelitów niskich i średnich, transferu czasu, pomiarów ruchu obrotowego Ziemi, procesów geodynamicznych, a także badania ziemskiej atmosfery, w tym troposfery i ionosfery w kontekście zagadnień związanych z tak zwaną pogodą kosmiczną.
W 1990 roku powołany został do życia Human Genome Project, który miał na celu pełne sekwencjonowanie ludzkiego genomu. Stworzenie mapy genów i poznanie ich funkcji to wrota do nowoczesnej medycyny oraz zrozumienia, jak działa ludzki organizm. W 2003 roku ogłoszono poznanie 99% sekwencji DNA człowieka. Z biegiem czasu okazywało się jednak, że istnieje znaczna ilość luk. Brakuje około 15% kompletnej sekwencji. Niedawno naukowcom z konsorcjum Telomere to Telomere, międzynarodowej organizacji zrzeszającej 30 instytucji z całego świata, udało się jednak odczytać kolejne 200 milionów par zasad DNA oraz 115 genów kodujących białka. Luki z wcześniejszych badań pozwoliła wypełnić nowa technika sekwencjonowania wykorzystująca lasery do skanowania długich odcinków DNA izolowanych wprost z ludzkich komórek. Umożliwia ona sekwencjonowanie do 20 tysięcy par zasad za jednym razem i jest niewrażliwa na występowanie powtórzeń.
Firma biotechnologiczna z Singapuru zbadała, jak szybko ludzki organizm regeneruje się po doświadczeniu stresu środowiskowego, przebytej chorobie, wypadku czy urazie. Zdolność ta spada oczywiście wraz z wiekiem, ale zaczyna drastycznie zmniejszać się pomiędzy 35 a 45 rokiem życia. Biotechnolodzy oszacowali, że musi ono całkowicie zanikać pomiędzy 120 a 150 rokiem życia, co oznacza, że w którymś momencie ciało po prostu nie jest w stanie poradzić sobie nawet z najmniejszym bodźcem stresowym i umiera. Naukowcy ustalili granicę maksymalnej długości życia człowieka, warunkowanej wpływem tylko czynników biologicznych. Według nich najprawdopodobniej nigdy nie będziemy żyć dłużej niż 150 lat.
Gościem dzisiejszego programu jest pan Igor Rudnicki.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Igorze.
Dzień dobry.
Jeszcze dodam, że pan Igor Rudnicki reprezentuje Łódź Solar Team Politechnika Łódzka. No właśnie, i przeczytałem na państwa stronie, że ten team to konstruktorzy pojazdów elektrycznych napędzanych energią ze słońca. Proszę powiedzieć więcej o państwa zespole, o konstruktorach, no i rzecz jasna o pojazdach, które są produkowane przez państwo.
Produkujemy, to może troszeczkę za dużo powiedziane. Bardziej prototypujemy i bawimy się właśnie w takie samochody solarne. Natomiast rozparcelowując nasze samochody solarne, możemy zauważyć, że to są, wiadomo, samochody stricte elektryczne z takim, można powiedzieć, featurem właśnie paneli słonecznych. Ponieważ no, teraz na rynku nie ma zbytnio właściwie żadnych samochodów, które jeździłyby stricte na energię słoneczną i nie byłyby doładowywane w jakikolwiek sposób z gniazdka, no to właśnie my jesteśmy takim, powiedzmy, samochodem elektrycznym z takim dodatkiem właśnie energii słonecznej. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, to w naszej stajni posiadamy dwa. Jest to Eagle One oraz Eagle Two. No jak sama nazwa wskazuje, Eagle One to był nasz pierwszy samochód de facto. No i powstał właściwie 7 lat temu, a jego siostra Eagle Two jest o 3 lata młodsza. No i wiadomo, jak to w generacjach samochodów, obecnie właściwie ścigamy się Eaglem drugim, na którym też mamy, wiadomo, troszeczkę większe osiągnięcia i ten samochód jest generalnie troszeczkę lepszy właśnie pod względem czy to samej jazdy, czy to samego zużycia baterii, czy to innych tego typu parametrów od poprzedniej wersji.
Jak wygląda droga tej konwersji energii słonecznej w takim pojeździe? No od źródła, które świeci 150 milionów kilometrów od nas, poprzez fotowoltaikę, aż do tego pędnego układu jezdnego, który umożliwia pojazdowi właśnie pokonywanie drogi z punktu A do punktu B.
No właśnie, to jest dosyć ciekawe, ponieważ na obecną chwilę na rynku jest wiele rodzajów paneli słonecznych, natomiast no, my ten samochód składaliśmy już parę ładnych lat temu, dlatego nasze panele nie są aż tak dobre jak panele, z którym możemy się zderzyć na obecną chwilę. Natomiast mają one sprawność wynoszącą około 24,3%, co i tak uważamy za dobrą liczbę procent dla takiego samochodu i z takim budżetem.
Czy to w tej technologii jest górny pułap, jakim możemy sobie wyobrazić, czy tą sprawność można sobie wyobrazić, nie wiem, na poziomie 30, 40, może nawet 50%?
Tak, naturalnie. Panele słoneczne mamy wiele rodzajów. Z takich właściwie nowinek technicznych mamy chociażby perowskity, które mogą osiągać sprawność wynoszącą już około 30%. Natomiast ich główną przewagą jest to, że można wyginać je jakby w dwóch płaszczyznach jednocześnie, gdzie pozostałe panele słoneczne można wyginać właśnie tylko w jednej płaszczyźnie. Natomiast te inne panele słoneczne potrafią nawet dochodzić ze sprawnością do około 40%, co na obecną chwilę jest to naprawdę dużo.
To bardzo dużo. Te perowskity to warto podkreślić, że jest to nasze polskie.
Tak, tak, zgadza się. Właśnie to pewna pani doktor, niestety nie pamiętam, nie przytoczę z pamięci nazwiska, właśnie z Wrocławia. No i to właściwie się tutaj zaczęło. Ale wracając jeszcze tak do samochodu.
No właśnie, ta konwersja energii, jak to wygląda? Od słoneczka do kółeczka, powiedziałbym nawet kolokwialnie.
Tak jak pan tu powiedział, od słoneczka, czyli właśnie od paneli, to wszystko przechodzi pewną drogę, żeby po prostu znaleźć się w baterii, a baterię mamy sporą. Nasza bateria ma pojemność 60 kWh, co jest de facto porównywalne do tej baterii, którą mamy w samochodach marki Tesla. Co prawda też już starszych samochodów tej marki, ale jednak pojemność jest podobna. No i następnie, jako że mamy baterię, energia idzie na falowniki i do sterowników, żeby sterować prędkością silników, które mamy osadzone w tylnej osi w obu pojazdach.
To może proszę powiedzieć naszym słuchaczom, przy takiej pojemności baterii, ile możemy przejechać tym samochodem? Jaką odległość?
To ja może powiem na przykładzie, ponieważ rok temu byliśmy na zawodach w Belgii. To były Mistrzostwa Europy Samochodów Solarnych. No i udało nam się przejechać na jednym ładowaniu. Byliśmy naładowani do około 94% baterii. Udało nam się przejechać ponad 1000 kilometrów.
O, to imponujący wynik. A takie pytanie dodatkowe teraz mi przyszło do głowy. Czy taki pojazd w trakcie jazdy może się doładowywać z tej fotowoltaiki zainstalowanej na nim? Czy to jednak wymaga zatrzymania się i doładowania baterii?
Tak, oczywiście. Właśnie w trakcie jazdy nam się na szczęście trafiło tak, że pogoda była bardzo sprzyjająca naszemu samochodowi, właściwie panelom, ponieważ no, przez większą część dnia było słonecznie, dlatego łapały troszeczkę więcej energii niż jakiś taki zachmurzony dzień. Ale to też nie należy zapominać o hamowaniu regeneracyjnym, które większość obecnych samochodów posiada, czy to elektrycznych. I my również takie coś mamy. I tu mogę przytoczyć właściwie takie suche fakty, że no hamowanie regeneracyjne przywróciło nam w kontekście całego wyścigu prawie 1/6 całej pojemności baterii.
Czyli to jest ta technologia, która jest wykorzystywana w formule pierwszej?
Jest taka szansa.
Bo tam też spotkałem się z tym, że na etapie hamowania odzyskiwana jest pewna część energii, którą później można wykorzystać z kolei do krótkodystansowego wyprzedzenia przeciwnika na dystansie.
No, mogę powiedzieć, że w sumie tak, ale generalnie teraz w większości samochodów jest właśnie hamowanie regeneracyjne, żeby jak najwięcej tej energii kinetycznej zwracać w faktyczną energię silnika.
Panie Igorze, proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o zespole. Ile osób tworzy Państwa zespół? Ilu konstruktorów trzeba, żeby taki pojazd powstał? Jacy to są? Jakiego rodzaju konstruktorzy czy inżynierowie?
To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, ponieważ można powiedzieć, że nasze koło to jest taka troszeczkę mini firemka. Z racji na to, że składamy się właściwie z paru działów, jest to dział mechaników, którzy odpowiadają za wszelkie elementy mechaniczne, od zawieszenia poprzez układ kierowniczy czy układ hamowania albo samą bryłę pojazdu. Mamy też elektroników, którzy zajmują się całą elektroniką, czy to właściwie deska rozdzielcza, czy to falowniki, czy sterowniki, czy faktycznie silniki. Mamy również marketing, który zajmuje się stricte social mediami, jest dział współpracy technicznej, w którym zajmujemy się właściwie kontaktem z innymi firmami w celu jakiegoś sponsoringu czy współpracy, oraz dział programistyczny, który spaja to, co mamy wyświetlane na komputerze układowym z tym, co się dzieje w silnikach. Ale tak mówiąc o liczbach, to jest nas około 50 osób.
To bardzo duży zespół.
Zgadza się, tak. Natomiast no najwięcej wiadomo, że będzie w mechanikach oraz w elektronikach, ponieważ są to działy, w których po prostu potrzeba najwięcej rąk do pracy. Jednocześnie możemy powiedzieć, że właściwie jesteśmy zespołem, w którym są sami studenci. Wiadomo, nad nami jest, czuwa nasz mentor, czyli pan dr Rafał Dychto, a nad nim jest, wiadomo, rektor Politechniki. No i właściwie to są takie dwie osoby, które zarządzają, powiedzmy, w jakiś sposób naszą pracą, czasami dają jakieś pomysły, ale reszta, wszystko studenci.
Czyli Łódź Solar Team, można to rozumieć trochę jako studenckie koło naukowe, czy jest to troszeczkę inna osobowość, powiedzmy, prawna tego bytu?
Tak, zdecydowanie się zgadzam. Jesteśmy kołem naukowym. No i jak sama nazwa wskazuje, oprócz tego, że właściwie lubimy się ścigać i każdy z nas ma jakąś taką smykałkę do motoryzacji, no to musimy spełniać wymogi stawiane właściwie kołem naukowym, czyli musimy prowadzić jakieś badania. W przeszłości prowadziliśmy badania chociażby luzów w naszym zawieszeniu, a teraz będziemy prowadzili badania właśnie sprawności silników przez jakiś tam czas na własnoręcznie przez nas wybudowanej hamowni. Także ten aspekt właściwie jakichś badań czy samej nauki jest zachowany na szczęście.
No właśnie, tak jak pan wspomniał, są państwo kołem naukowym, a ja w takim razie mam pytanie o konkurencję na rynku, ale w rozumieniu właśnie kół naukowych. Czy są inne koła naukowe, które zajmują się no tutaj tego typu konstrukcjami? No jest to dosyć specyficzna sprawa państwa pojazdy. Czy są inne znane panu koła naukowe? Lub tak, producenci.
Producentów żadnych oprócz Izery, która miała produkować samochody elektryczne. Jest jeszcze jedno koło naukowe z Poznania, PUD Solar Dynamics, którzy również posiadają w swojej stajni samochód elektryczny, czy tam slash samochód napędzany energią słoneczną. Natomiast oni mają jeden samochód i można powiedzieć, że to jest taka ich dosyć świeża inicjatywa. Natomiast jeżeli chodzi o cały świat, to tych zespołów jest naprawdę bardzo dużo. Mówiąc o Niemczech, zespół z Bochum, mówiąc o Holandii, gdzie mamy naprawdę parę zespołów, jest bodajże w Amsterdamie, no i jest ten najsłynniejszy Zeidenhoven. Są zespoły w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Australii, naprawdę w wielu krajach rozsianych po całym świecie.
Czyli rywalizacja, którą panowie toczą z podobnymi zespołami, ma charakter bardzo mocno międzynarodowy, rozsiany w zasadzie po całej kuli ziemskiej. Ja chciałem się spytać o jedną rzecz, która mnie nurtuje, bo rozumiem, że młodzi naukowcy, tacy jak państwo, którzy prawdopodobnie swoją przyszłość będziecie łączyli właśnie mniej lub bardziej z tą dziedziną, z tymi technologiami, jaką szansę takie pojazdy mają w świecie przyszłości, żeby zastąpić te klasyczne pojazdy spalinowe? No tutaj kilka dni temu zostaliśmy poinformowani właśnie, że jednak chyba w Unii Europejskiej ten termin 2035 na taką, że tak powiem, cezurę, która wyznaczy okres, do którego będzie można sprzedawać i produkować samochody spalinowe. No ale co potem? Czy samochody solarne mają taki potencjał, żeby wejść na rynek jako substytuty tych samochodów klasycznych?
Tak, naturalnie. Myślę, że nie jest to właściwie jakaś taka odrealniona opcja, ponieważ możemy chociażby spojrzeć na przykład właśnie zespołu Zeidenhoven, który stworzył pierwszego na świecie kampera, właśnie zasilanego energią słoneczną z paneli słonecznych, który się cieszy się naprawdę dużym powodzeniem. I z tego co wiem, planują go skomercjalizować. Dodatkowo jest bodajże samochód firmy Lightyear. Ten samochód nazywa się Lightyear One, który także miał być w jakiś tam sposób komercjalizowany. Ale tak powiedzmy troszeczkę odbiegając od tego, co jest teraz, a co ja myślę, to podejrzewam, że takie samochody mogą w przyszłości występować, a nawet tworzyć ten podstawowy jakiś tam środek transportu, ponieważ tutaj mocno wchodzi aspekt tej ekologii. No i wiadomo, z biegiem lat sprawność oraz generalnie technologia paneli słonecznych będzie się, a właściwie już się rozwija, będzie się coraz bardziej rozwijać i te sprawności będą jakoś tak kolektywnie szły do góry. Panele słoneczne będą bardziej dostępne dla jakichś tam twórców motoryzacyjnych czy konstruktorów. No i myślę, że ma to szansę po prostu występować na drogach publicznych.
Dziękujemy panie Igorze za pierwszą część naszej rozmowy. Teraz zapraszamy naszych słuchaczy na przerwę, a po przerwie powrócimy do rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pan Igor Rudnicki. Łódź Solar Team, Politechnika Łódzka.
No i kolejne pytanie, które chciałem zadać, dotyczy właśnie tych konkursów, w których biorą Państwo udział, konkursach, wyścigach w zasadzie. Na czym polega ta rywalizacja? Co jest oceniane przez jury? Jak wyglądają Wasze produkty, Wasze osiągnięcia na tle konkurencji?
To może zacznę od tej ostatniej części, bo myślę, że jest ona najbardziej ciekawa. W skali generalnie, czy to Europy, czy całego świata, jesteśmy naprawdę całkiem utytułowanym zespołem. Chociażby rok temu zdobyliśmy właśnie wicemistrzostwo Europy na torze w Belgii, w Zolder, czy to 3 lata temu zdobyliśmy tytuł właśnie mistrza, pierwsze miejsce, czy parę lat temu zostaliśmy mianowani najbardziej praktycznym samochodem solarnym na zawodach w Australii.
Praktycznym? Również... Co pan przez to rozumie?
Rozumiem przez to, że jury wchodziło do naszego samochodu, gdzie sprawdzali różne kwestie związane z jego praktycznością, to znaczy jak łatwo się wychodzi, tak dokładnie, ergonomia, jak łatwo się wychodzi, jak łatwo się na przykład kieruje i całą masę tego typu rzeczy, dzięki czemu udało nam się zdobyć pełną pulę punktów w teście praktyczności. A jeżeli chodzi o wyścigi, to wyścigi zazwyczaj trwają 24 godziny, no chyba, że mówimy o wyścigach na przykład w Australii, czy chociażby w Maroko, gdzie wyścig to jest po prostu transport z jednego punktu do drugiego. W przypadku Australii jest to przez właściwie cały kontynent. Ale skupmy się właśnie na tym wyścigu 24-godzinnym, ponieważ on trwa de facto parę dni. Najpierw są właśnie testy praktyczne, gdzie jury wsiada do samochodu i sprawdza wszystko właśnie pod kątem ergonomii, czy to wysiadania, czy to zapinania pasów, czy to jak się prowadzi i jak to generalnie wszystko wygląda. Następnie sprawdza, czy to samochody są bezpieczne, mierzy różne odległości. Chociażby w regulaminie zawodów występuje taki zapis, że kask musi być oddalony od sufitu o przynajmniej 10 cm. Następnie w kolejnym dniu są testy dynamiczne. Testy dynamiczne polegają na tym, że wszystkie zespoły solarne zbierają się na jednym placu i są właściwie co jakiś tam okres wywoływane, żeby przeprowadzić parę, można powiedzieć, akrobacji. Na te akrobacje składa się jazda w slalomie, zjazd z górki, czy to hamowanie w odpowiednim miejscu, czy to chociażby jazda jednym kołem po linii przez jakiś tam czas. A kolejnego dnia mamy już właściwie crème de la crème, czyli sam 24-godzinny wyścig. Jest to wyścig bardzo trudny, ponieważ kierowcy muszą się zmieniać. a tak patrząc po swoich doświadczeniach i po doświadczeniach kolegów z koła, jest bardzo mało snu.
Te samochody, te pojazdy, bo rozumiem, że kluczową w kwestii zasięgu takiego pojazdu jest jego waga, masa. Rozumiem, że bateria sama z siebie, żeby miała odpowiednią moc, odpowiednią sprawność i tak dalej, pewnie duży procent masy pojazdu zajmuje. W jakiej technologii te samochody są wykonywane? To jest laminat? To są jakieś formy wtryskowe?
Troszeczkę poszerzając Pana pytanie, to mogę powiedzieć, że nasza bateria waży około 300 kg. Natomiast przechodząc do samej bryły pojazdu...
To znacznie więcej niż akumulator.
Zdecydowanie. Przechodząc do samej bryły pojazdu, jest to właśnie laminat z włókna węglowego, który sam w sobie również waży coś około też 300 kg. A jak do tego dodamy jeszcze pasażerów plus kierowcę, wedle regulaminu wyścigu powinno się posiadać 4 pasażerów, przynajmniej w naszym samochodzie, ponieważ mamy samochód 5-miejscowy, 4 pasażerów o wadze około 60 kg oraz kierowcy o wadze około 80 kg. I jak to wszystko sumujemy, wyjdzie nam około 900 kg.
Czyli panie Igorze, jeszcze precyzując, czy w tym wyścigu 24-godzinnym jedziecie z tymi pasażerami na pokładzie?
Czy to są symulowane ładunki?
Nie, to są faktyczni, realni ludzie z krwi i kości, którzy się również zmieniają.
Bardzo ciekawe.
A to fajne, bo to wtedy sprawdza cały zespół, że tak, to jest nasza praca, wsiadamy i pokazujemy wam na dobre i na złe jesteśmy razem, tak?
Dokładnie tak. A właściwie chodzi tutaj o punktację, bo to nie jest taki typowy wyścig, kto przyjedzie pierwszy na metę. Oczywiście są konkurencje stricte prędkościowe, gdzie najszybsze przejechane okrążenie daje najwięcej właściwie punktów, ale takim głównym celem jest przejechanie najwięcej osobokilometrów. To znaczy, że kilometry na osoby. Z racji na to, że w naszym samochodzie posiadamy 5 miejsc i jedzie 5 osób właściwie, no to te punktacje mamy całkiem wysoką we wszystkich zawodach. Ale do tego również dochodzi aspekt tego, jak dużo mamy baterię, ponieważ właśnie ta ilość przejechanych kilometrów na osobę potem się dzieli przez pojemność baterii, co daje nam faktycznie taki jakiś realny i końcowy wynik w starciu z przeciwnymi zespołami.
No tu wygląda też troszeczkę, że to, o czym pan powiedział, że te pojazdy to nie są pojazdy jednoosobowe, że to są pojazdy pomyślane na etapie samego regulaminu, że to muszą być pojazdy, które mają na przyszłość, moim zdaniem, rokować, że będą to środki transportu w tym rozumieniu, jak teraz pojmujemy samochód, że wsiada kierowca i kilku pasażerów, tak?
Dokładnie tak. Właśnie w kontekście samego konstruowania, to żeby właściwie skonstruować jakiś taki samochód solarny, no to trzeba faktycznie spojrzeć do tych wszystkich regulaminów, no bo po co nam samochód, jeżeli nie moglibyśmy nim jeździć ani się ścigać, prawda? Dlatego właśnie, kiedy projektujemy, spoglądamy na wszystkie regulacje zawodów właśnie, czy to z Belgii, czy to z Australii, żeby jak najlepiej się przygotować, jak najlepiej spełnić te wszystkie wymagania i po prostu być jak najlepiej przygotowanym do zawodów.
Panie Igorze, bo konkursy jakby są bardzo ważne i na pewno rozwijają Państwa konstrukcję, ale bym chciał tak szerzej zapytać, czy taka działalność, czyli konstruowanie tego typu pojazdów, jest też pomyślana w kierunku jej komercjalizacji? Czy raczej będzie to miejsce, tak jak Pan już zresztą tutaj powiedział, do rozwijania pasji, nauki, czy stawiania po prostu czoła problemom? To na pewno też podnosi Państwa kompetencje jako konstruktorów, inżynierów, niewątpliwie. Ale właśnie co z tą komercjalizacją i rozwijaniem tej technologii w tym kontekście?
Jeżeli chodzi o taką faktyczną komercjalizację, no to wiadomo, wszyscy o tym myślimy. No i po prostu fajnie byłoby spieniężyć coś, co traktujemy jako swoją pasję. Natomiast no, spójrzmy prawdzie w oczy. Na ten moment jesteśmy tylko studentami pod batutą rektora i to jest de facto jego projekt i jego koło, tak samo jak uczelni. My wszyscy podlegamy pod uczelnię. Natomiast jeżeli chodzi o komercjalizację, to znam parę przypadków innych zespołów, które wykonują takie usługi. Chociażby zespół z Turcji prezuje i sprzedaje swoje projekty Felk. Myśleliśmy o czymś podobnym. Powiedzmy, że jesteśmy na etapie wstępnym. Projekt mamy, wykonawcę mamy i po prostu musi to wszystko ruszyć. Natomiast jeżeli chodzi o taką faktyczną komercjalizację, czy to całego samochodu, z tym może być troszeczkę gorzej, no bo tak jak już powiedziałem, to wszystko podlega pod uczelnię. Natomiast są zespoły z Niemiec czy z Belgii, które wykupiły od uczelni swoje projekty i rozwijają je na własną rękę.
No bo to już rozumiem, że wchodzi konieczność założenia firmy, założenia spółki, startupu, uzyskania osobowości prawnej, no i pracy w warunkach rynkowych, czyli tutaj pozyskiwanie sponsorów, kalkulacja biznesowa, zyski, straty, przychody i tak dalej, płacenie podatków, zatrudnianie ludzi i tak dalej, więc to nie jest wcale takie trywialne, jeśli chcieliby Państwo zrobić krok do przodu w takim właśnie komercyjnym wejściu w tą niszę.
Tak, zgadzam się doskonale. No i jeszcze warto dodać, że nasz samochód w kontekście właściwie jakichś tam podzespołów, to mogę tak powiedzmy, że zdradzić, że nasz układ kierowniczy to jest właściwie układ kierowniczy wyjęty z Seicento. A no raczej nie chcielibyśmy ludziom sprzedawać właśnie takiego rozwiązania, no ponieważ sami je doskonale znamy i wiemy, jak się prowadzi taki samochód, bo się go właśnie prowadzi jak stare Seicento.
Ale rozumiem, że są tam też zawarte inne rozwiązania, które pewnie nie może jako całość właśnie, tylko jako te elementy, które Państwo gdzieś tam opracowujecie, no byłyby ciekawe do komercjalizacji i może w przyszłości udałoby się je opatentować.
Ale rzeczywiście posiadamy właśnie na stanie autorskie rozwiązanie zawieszenia, czy to tylnego, czy to przedniego. Również wiele rzeczy w naszym samochodzie jest takich mocno nowatorskich, zaczynając od bryły, czy deski rozdzielczej, czy samego wnętrza, kończąc właściwie na własnoręcznie robionych układach elektronicznych, które tam swoją część również spełniają w samochodzie.
Takie pytanie, nie wiem na ile może się pan z nim podzielić, bo jak przychodzi do tematu samochodów, tematu pojazdów, no to zawsze pojawia się gdzieś w tle koszt, cena. Jaki to jest przedział kwot, jeśli chodzi o prototyp takiego właśnie pojazdu, który reprezentuje wasze koło naukowe na jednym z konkursów, na które jeździcie?
To nasz najnowszy samochód, czyli właśnie Eagle 2, został właściwie od zera skończony za kwotę, łącznie ze wszystkim tak oscylującą w granicy 500 000.
500 000 złotych.
Zgadza się.
No i jak zakładam, nie ma tutaj zawartego kosztu robocizny, bo Państwo jesteście kołem studenckim, więc raczej nie pobieracie wynagrodzeń, więc tak naprawdę jest to koszt samej konstrukcji, tak? Czy dobrze
rozumiem? Dokładnie tak, dokładnie tak.
Testy, bo rozumiem, że czasami trzeba coś wymienić, coś nie pasuje, coś nie spełnia zakładanych nadziei, które wiązało się z podzespołem jakimś, to co trzeba kupić nowe i tak dalej, tak? Czyli rozumiem, że troszeczkę jest po takim procesie produkcyjnym odpadów.
Tak, zgadza się. Chociaż czasami rzeczy, które są w jakiś tam sposób wadliwe, staramy się naprawiać, ponieważ no, posiadamy na Politechnice swoje miejsce, nasz warsztat, gdzie mamy wiele różnych narzędzi, od jakiejś wiertarki stołowej, przez taką mini frezarkę czy szlifierkę. No dlatego takie, powiedzmy, mniejsze naprawy, mniejsze prace warsztatowe, które nie wymagają jakiegoś zaawansowanego toczenia czy frezowania, jesteśmy w stanie faktycznie wykonać u nas w garażu.
No dobrze, to czas naszej rozmowy powolutku dobiega końca i tutaj muszę zapytać na koniec o pana wizję na temat powszechnego wykorzystywania pojazdów solarnych. Coś, co stanowi często nieodłączny element literatury science fiction teraz, że po prostu wszyscy się poruszają takimi pojazdami. Tu widzimy, że jak na razie jest to domena zmagań studenckich kół naukowych, ale jak pan widzi wykorzystanie tej technologii w najbliższych dekadach?
Chociażby w postaci takiego, powiedzmy, powerbanka jeżdżącego na kołach, takiej mini elektrowni, ponieważ samochód solarny, przynajmniej nasz, może być ładowany w trakcie dnia za pomocą właśnie paneli słonecznych, a następnie możemy oddawać tę energię do mieszkania czy całego domku przez zwykłe połączenie, takie jak właściwie z kontaktem.
Aha, czyli to by było coś takiego mobilny i pojazd, i jednocześnie podręczna elektrownia słoneczna, którą możemy zabrać po prostu ze sobą gdzieś w podróż, czy gdzieś w jakąś wyjazd po mieście. I tak pan to rozumie?
Tak, dokładnie tak.
Niesamowite. No dobrze, to jeszcze pytanie takie, które wiąże się ze specyfiką pracy na uczelni. Rozumiem, że studenci przychodzą i odchodzą. Jest pewnie jakaś w teamie rotacja. Czy wasz team jest jakimś bytem hermetycznym, czy raczej jest to miejsce otwarte, że ci, którzy nas słuchają, a chcą gdzieś w tym kierunku pójść i wejść w kontakt z wami, czy mają sobie dać z tym spokój, czy raczej wręcz przeciwnie, że jesteście otwarci na współpracę, zwłaszcza z ludźmi, którzy już coś wiedzą, którzy już mają swoje osiągnięcia w podobnych dziedzinach?
Ja bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Każdego, kto chciałby coś właśnie ciekawego powiedzieć, właśnie czy to o samochodach solarnych, czy to o samych samochodach, samej motoryzacji i no, nasze progi są otwarte no, dla każdego, kto chce się właściwie dowiedzieć o nas i o samych samochodach, czy nam w jakiś sposób pomóc, czy zrekrutować się do zespołu, bo obecnie prowadzimy rekrutację do no, właściwie wszystkich działów, albo posiada jakieś ciekawe umiejętności programistyczne, czy mechaniczne, czy elektroniczne, czy chociażby jakieś marketingowe. Nie zamykamy się absolutnie na każdego, no i każdy, kto chce nam jakoś pomóc, jest bardzo serdecznie witany.
I te informacje o właśnie naborach, tych, one są gdzieś publikowane, tak żeby chętni mogli coś doczytać we własnym zakresie?
Tak, figurujemy na social media, czy na Facebooku, czy na Instagramie pod nazwą LOT Solar Team. Również posiadamy swoją stronę o bardzo podobnej nazwie i tam znajdą się wszystkie informacje dla osób chętnych, które chcą jakoś tam szerzej do nas dotrzeć. No i tam właściwie są te informacje.
Dziękujemy panie Igorze.
Dziękujemy bardzo.
Za rozmowę.
Ja również dziękuję.
I przypomnijmy naszym słuchaczom, że gościem był pan Igor Rudnicki z Łódź Solar Team z Politechniki Łódzkiej, a audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Róć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.